Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie o tym, jak opowiadamy i o tym, jak nie opowiadamy. Cześć wszystkim w ostatnim w tym roku odcinku naszego podcastu Już Tłumaczę. Bardzo się cieszę, że jego tematem będzie opowiadanie, to jak opowiadamy i to, o czym nie opowiadamy. Myślę, że uda nam się poruszyć wiele różnych ciekawych wątków w książkach, które dla Was na dzisiaj wybrałyśmy. I to chyba jest dobry moment, żeby przypomnieć o dwóch sprawach, a właściwie złożyć podziękowania. Dziękujemy wszystkim osobom, które wystawiają nam oceny w serwisie Spotify. Bardzo Wam za to dziękujemy. Dzięki temu możemy docierać do nowych osób słuchających, trafiać szerzej z naszymi treściami. To dla nas bardzo ważne. Także wielkie dzięki wszystkim osobom, które już zostawiły nam gwiazdki. Dziękujemy też wszystkim osobom, które wspierają nas na Patronite. Jeśli tylko interesuje Was dołączenie do grona naszych matronek i naszych patronów, serdecznie Was do tego zachęcamy. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. No i co? No już teraz myślę, podziękujemy Wam za kolejny wspólny rok. Prawda, Ela?
Tak, aż trudno uwierzyć. Bardzo szybko to mija. Już niedługo będziemy się zastanawiać nad podsumowaniem roku i nad tym, jaki kształt przybierze tym razem. Trzeba będzie dokonać tych trudnych wyborów i przygotować jakąś listę najlepszych książek, czy ulubionych książek, czy
a
takich.
A może znajdziemy jakieś w ogóle nowe kategorie, słuchaj.
No właśnie, to był wstęp tylko, ale myślę, że coś przygotujemy i jakichś wyborów dokonamy i potem będziemy się tymi wyborami z Wami dzielić. No ale to już trochę wybiegamy w przyszłość, bo o tym usłyszycie już w kolejnym roku, a dzisiaj jeszcze ostatni odcinek, a w nim aż 3 książki.
Tak, ja mam jedną, Ela ma 2, ale ja zacznę i zacznę od książki, którą bardzo, 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 bardzo chciałam przeczytać. I to moje marzenie spełniło wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy. Przysłało nam tę książkę w prezencie, więc w ogóle super miło. Jest to książka Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej, również z jej posłowiem. Więc to jest ta książka, która tak strasznie chodziła za mną, krążyła na mojej orbicie literackiej i wreszcie ją przeczytałam. W ogóle wydaje mi się, że to jest świetna książka, to jest raz, ale dwa, świetna książka dla wszystkich osób, które kochają książki i które lubią metaliteraturę i którzy lubią gry literackie i po prostu no, to jest bardzo dobra książka, taka podsumowująca. To jest świetna książka na zimę, na długie zimowe wieczory, jeśli zimową nocą podróżny. Świetnie się przy tej książce bawiłam, bo to jest też taka książka zabawa. To jest naprawdę taka książka, która zachęca do tego, żeby się nad nią zastanowić, żeby się zabawić razem z autorem, razem z narratorem. Naprawdę świetna przygoda. Cieszę się, że wreszcie przeczytałam tę książkę i że mogę dzisiaj sobie z nią o niej porozmawiać. Dzisiaj z Tobą, Ela, i z Wami oczywiście.
Ja mam do Ciebie dużo pytań, bo to też jest taka książka, którą od dawna gdzieś mam na swojej liście. Ona była przez długi czas w ogóle trudno dostępna, więc to też trochę zaważyło na tym, że do tej pory jej nie miałyśmy na swojej domowej biblioteczce. Teraz właśnie, tak jak powiedziałaś, dzięki Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu jest, mam nadzieję, ciągle dostępna i do zdobycia. No więc ty dorwałaś się do niej pierwsza, więc będziesz teraz odpowiadać na moje pytania. I zwykle w tym momencie bym cię spytała, o czym jest ta książka, przybliż nam trochę fabułę, postaci, co tu się dzieje, ale tak jak zaczęłaś, to myślę, że może warto zacząć sobie od formy w ogóle, na czym polega ta zabawa formą w tej książce, co to jest za gra z czytelnikiem, no i właśnie jak tutaj się opowiada te historie nasze tytułowe?
Wielowarstwowe to są pytania i ja myślę, że zacznę trochę pokrętnie, w sumie zacznę od samego Italo Calvino. Italo Calvino był włoskim pisarzem i eseistą, i który lubił bardzo pisać eksperymentalnie, łączył wiele gatunków w ogóle w swojej prozie, blisko mu było do opowiadań, o czym też tutaj jest mowa w posłowiu i jeszcze w samym tekście, który napisał Italo Calvino i który również jest w tym wydaniu, to też jest taka wartość dodana, gdzie on pisze trochę o kulisach powstawania tej książki, o tym, co jest dla niego ważne, co z tą formą, jak na to patrzeć, czym jest warsztat pisarski, więc bardzo ciekawe takie kulisy, jeśli chodzi o w ogóle jakąś jakiś kontekst, w jakim momencie historycznym też ta książka powstawała, bo on był związany z tą grupą Ulipo, dokładnie, tak, więc no oni tam konstruowali dzieła literackie w oparciu o schematy matematyczne, prawda, o wzory matematyczne, więc no tutaj też jest trochę o tej współpracy, sam Italo Calvino o tym mówi, więc no to już nam trochę daje nam trochę wskazówek, jeśli chodzi o to, jak ta książka jest skonstruowana, a dla mnie to jest książka Labirynt. Labirynt, który niekoniecznie ma jakieś jedno wyjście. Właściwie tych wyjść jest kilka, a może to jest nawet kilka labiryntów w różnych kształtach i różnie zbudowanych w jednym. Myślę, że to jest takie coś, co można sobie, taka forma, którą można spróbować przyłożyć do tej książki, a przynajmniej ja tak myślę. No i to jest taka książka, która w sumie podzielona jest na dwie części. Dwa różne światy, bo mamy świat czytelnika, naszego narratora. Tutaj Italo Calvino zwraca się do nas per ty, ale ten ty, czytelnik, jest tak naprawdę bardzo konkretnym bohaterem. To jest, wydaje mi się, bardzo taki ciekawy zabieg.
Czyli musimy się wcielić w kogoś,
tak,
właściwie.
Tak, wcielamy się w kogoś, tak. To nie jest ten taki bardzo uniwersalny ty, może się tak wydawać, ale tak naprawdę im dalej brniemy w te przygody, tym bardziej ten ty, czytelnik, nabiera jakiś konkretny cech charakteru, to też się zmienia, do czego zaraz przejdę. Mamy też czytelniczkę. Czytelniczka jest jeszcze bardziej skonkretyzowana, ma na imię Ludmiła. Jest też, mimo że też w pewnym momencie następuje ten przeskok na ty, ten zwrot do czytelniczki, już nie do czytelnika, tylko do czytelniczki, to jest taka bardzo konkretna, mimo że wydawałoby się, że taka uniwersalna i szeroka, to jednak na jakieś te cechy charakteru te postaci mają. No i zaczynamy w ogóle od tego, może ja przeczytam wam pierwsze zdanie, bo to jest bardzo fajne, pierwsze zdanie, a właściwie pierwsze trzy zdania chyba chcę wam przeczytać. Zabierasz się do czytania nowej powieści Itala Calvina, jeśli zimową nocą podróży. Rozluźnij się, wytęż uwagę. Więc mamy już wprowadzenie bardzo takie meta, książka, która wprowadza nas w samą siebie i mamy tutaj bardzo ważną wskazówkę, musimy się rozluźnić i mocno skupić, musimy naprawdę zachować czujność, bo tutaj co chwila będą działy się bardzo różne, ciekawe wydarzenia będą mieć miejsce. A więc zaczynamy od tego, że jesteśmy tym czytelnikiem, mamy sobie usiąść wygodnie, poszliśmy po książkę, jeśli zimową nocą podróżny, do księgarni i kolejny rozdział, który się pojawia, to jest właśnie pierwszy rozdział książki pod tytułem Jeśli zimową nocą podróżny. I już jesteśmy wciągnięci, tak jak ten czytelnik nasz, ty, jesteśmy wciągnięci, jesteś wciągnięta w lekturę tej książki i ona nagle się urywa. Nagle się okazuje, że nasz czytelnik, że ty trzymasz w ręku wadliwy egzemplarz. Są tylko pierwsze 32 strony, które są powielone ileś tam razy i sklejone razem. Mamy tylko pierwsze 32 strony w zapętleniu.
To niefortunna sytuacja.
Bardzo niefortunna sytuacja. No i w tym następnym rozdziale, kiedy znowu wracamy do tego ty, wracamy do tej księgarni, żeby dostać dobry egzemplarz, bo chcemy wiedzieć, co jest dalej. No i w tej księgarni dają nam dobry egzemplarz, a przynajmniej tak nam się wydaje. I tam w tej księgarni poznajemy Ludmiłę, czytelniczkę. No i gdy wracamy do domu i znowu siadamy i chcemy się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, okazuje się, że zaczynamy zupełnie nową książkę. I że to nie jest Jeśli zimową nocą podróżny, tylko to jest zupełnie inna książka, napisana w zupełnie innym stylu, zupełnie innego autora, dziejąca się w zupełnie innym momencie historycznym, opisująca zupełnie inną rzeczywistość. I te przeplatające się fragmenty, mamy tego czytelnika, który ciągle poszukuje tej książki, która co chwilę w najciekawszym momencie się urywa. I on w tej swojej przygodzie, w poszukiwaniu właśnie właściwego dalszego ciągu, przeżywa różne przygody, więc trafiamy to na uniwersytet, to do wydawnictwa, trafiamy na ślady jakiegoś spisku literackiego, który dzieje się w świecie literatury, więc to jest przewspaniałe, że mamy przemieszane zarówno jakąś taką fabularną przygodę i poszczególne gatunki literackie, które zaczynają się po 10 razy, prawda? Mamy 10 początków, 10 różnych powieści. I co jest bardzo fajne, to, że każda ta powieść, która się zaczyna, później te perypetie czytelnika są napisane w bardzo podobnym stylu. Mhm. Czyli mamy na przykład powieść detektywistyczną i w następnym fragmencie, kiedy nasz czytelnik szuka znowu tej książki, którą chcę skończyć, pojawiają się jakieś elementy detektywistyczne. Kiedy mamy powieść romansową, w życiu czytelnika pojawia się również wątek romansowy, więc te światy książkowo
również książkowe
bardzo mocno się przenikają. I dla mnie bardzo wymowne jest to, w tej książce, że środkowym, tym fragmentem, który jest po środku, rozdziałem, który jest po środku, jest fragment, który mówi o książce, która opowiada historię pewnego mężczyzny, który uwielbia kalejdoskopy i który prowadzi jakieś takie niezbyt legalne interesy i który tworzy w swoim życiu mnóstwo intryg, żeby ukryć swoje prawdziwe działania i ukryć się przed policją, czyli prowadzi te swoje nielegalne interesy, więc tworzy 5 podobnych spółek, żeby ukryć swoje działania.
Jak w kalejdoskopie.
Dokładnie. Więc jak w kalejdoskopie. Mamy te bardzo, wydaje mi się tutaj, to takie bardzo wyraźnie geometryczną konstrukcję tego opowiadania. I tym, wydaje mi się, trochę jest sama ta książka, Jeśli zimową nocą podróżnym. Właśnie takim trochę kalejdoskopem, gdzie przewracamy i niby mamy te same elementy układanki, ale one trochę zmieniają kształt, inaczej łączą się kolory, inaczej wygląda ten kontrast pomiędzy poszczególnymi fragmentami. I to jest moim zdaniem świetne w tej książce.
Bardzo mam ochotę teraz ją przeczytać od razu.
No, to jest właśnie z jednej strony trochę taki też, można to też traktować jako zbiór opowiadań. Italo Calvino pisze tutaj, że jest mu blisko do tej formy i wydaje mi się, że to jest, co jest w nich wspaniałego, to oczywiście jest to, że to są w zamyśleniu, w idei tej fabuły są to nieskończone fragmenty, bo co chwilę ten nasz czytelnik musi przerywać w najciekawszym momencie te lekturę i nie dowiaduje się, co było dalej, więc mamy ten punkt najważniejszy opowiadania, że właśnie zawiązuje się akcja, intryga, coś przełomowego się zaraz wydarzy, mamy ten cliffhanger i nigdy nie dowiadujemy się, co jest dalej. I moim zdaniem te opowiadania są idealnie skończone w swojej nieskończoności. Że właśnie ten moment kulminacyjny jest tak dobrze dobrany, że to już stanowi o całości całego tego opowiadania. Już nie mówiąc o tym, że Calvino świetnie wczuwa się w poszczególne gatunki. Czy to mamy właśnie trochę powieść historyczną, książka w ogóle kończy się powieścią apokaliptyczną, mamy koniec świata na końcu, więc jakby też zaczynamy od czegoś, a kończy się to
końcem,
prawda? Więc to też jest bardzo takie meta. I co jeszcze świetnego jest w tej książce, to nie tylko to, że mamy ten taki przegląd przeróżnych gatunków, można się tutaj oczywiście doszukiwać inspiracji czy stylów pisania innych znanych pisarzy, więc można się bawić trochę w takiego detektywa czy detektywkę i szukać, o, tutaj Italo Calvino stara się pisać jak ten pisarz, albo o, tutaj stara się naśladować tego rodzaju twórczość, więc to jest świetne, ale to także jest książka, która bada różne obszary życia książki. Bo zaczynamy w księgarni, idziemy kupić sobie książkę, potem do tej księgarni wracamy i chcemy dostać dobry egzemplarz i potem w ciągu tych wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją, trafiamy właśnie na uniwersytet. Mamy tam studentów, którzy analizują literaturę, więc mamy to takie akademickie spojrzenie na książkę. Trafiamy do wydawnictwa, gdzie panuje straszny chaos, książki się mnożą, właściwie trudno się dowiedzieć, gdzie podział się ten nasz egzemplarz, którego szukamy. Mamy też proces tłumaczenia. Jest tu świetna postać tłumacza, który fabrykuje książki, podrabia je, zmienia treść, tłumacząc i tworząc coś zupełnie innego i przekłamując.
No pięknie.
Prawda? Taką wam
reklamę robi.
Robi tak.
Italo Calvino.
Dokładnie, więc mamy tutaj również na przykład w jednym z opowiadań reżim i cenzurę, więc to jak książka funkcjonuje w cenzurze albo w sytuacji jakiegoś totalitaryzmu. Więc mamy tą książkę właśnie w różnych obszarach życia, na różnych etapach samego życia książki. No i w ogóle kończymy w bibliotece. Trafiamy do biblioteki, bo się okazuje, że w bibliotece wszystkie te książki, które ten nasz biedny czytelnik chce przeczytać, w tej bibliotece są.
Czyli taki happy end właściwie.
No nie, znaczy nie powiem.
Dobra, nie zdradzaj nam końcówki. Ale skoro już mowa o końcówkach i tych brakujących zakończeniach, no to to właśnie było moje pytanie, bo mówiłaś, że to jest świetna zabawa, że to jest wciągające, że to jest taka gra, ale czy tam jest też ten element frustracji, że tych końców nie ma, czy właśnie nie ma?
To znaczy, to pewnie zależy od rodzajów czytelników, bo przegląd różnego rodzaju profili psychologicznych czytelników również Italo Calvino nam tutaj proponuje. Ja nie byłam sfrustrowana, bo mnie to ogromnie bawiło, to oczekiwanie, po pierwsze, jaki punkt kulminacyjny pojawi się w tym opowiadaniu, które akurat czytam, w tym początku kolejnej książki, którą nasz czytelnik próbuje przeczytać, i co będzie za chwilę. Więc ponieważ też już byłam nastawiona na to, że to jest próba przeczytania jakiejś książki, która kończy się niepowodzeniem, to też ten element frustracji został mi jakby oszczędzony trochę. Więc, no, ale rozumiem, że to może być frustrujące, chociaż dla mnie osobiście nie było. Świetnie to super. Było. Naprawdę bardzo dobra zabawa i właśnie opowiadanie w sumie jednej historii, bo jakby się tak skupić nad tym, co dzieje się w poszczególnych tych książkach, albo przynajmniej co zdąży nam zarysować autor w tych 10 potencjalnych książkach, to są bardzo podobne schematy. Najczęściej on spotyka ją i coś się dzieje wtedy przełomowego w wyniku tego kontaktu między jedną a drugą stroną, ale jest to opowiedziane na bardzo wiele różnych sposobów, z wykorzystaniem bardzo wielu różnych środków stylistycznych, uciekając się do wielu różnych takich sztampowych rozwiązań właściwych danemu gatunkowi, który akurat jest eksplorowany. Więc no, to opowiadanie jednej historii na tyle różnych sposobów wciąga.
Właśnie tak sobie to analizuję w kontekście naszego tytułu, że to też jest ciekawe podejście. Ile właściwie, wiem, że wiele osób już nad tym się zastanawiało gdzieś tam w teorii literatury i nie tylko, ile historii tak naprawdę istnieje, bo są takie poglądy, że może 5 i one są ciągle opowiadane na nowo w różnych kontekstach, w różnych środowiskach, w różnym stylu i tak dalej, więc to też jest trochę takie zastanowienie się nad tym właśnie. Czy to nie jest tak, że my ciągle opowiadamy sobie tę samą historię, tylko potrafimy tak bardzo ją przemodelować, zmienić, ubrać w takie piękne słowa, stworzyć do niej tak wspaniałe postaci, że to ciągle jest interesujące, choćby po 10 razy to samo w kółko się opowiadało.
Dokładnie, dokładnie, więc no być może jest tak, że to jest jedna historia, może tych historii jest więcej, to też zostawiam wam do odkrycia tą podróż po labiryncie tych historii, albo to przewracanie kalejdoskopem. Ta idea kalejdoskopu i to, że to jest któreś właśnie 5 albo 6 któreś z tych środkowych opowiadań, moim zdaniem jest znaczące, w sensie dla mnie było znaczące, że właśnie wchodzimy do świata pełnego mistyfikacji, a właściwie cała ta książka jest jedną wielką mistyfikacją. Jest książką o samej sobie, bo pierwsze opowiadanie nosi tytuł dokładnie taki jak cała ta książka. Z drugiej strony mamy właśnie tą podróż po życiu książki, więc ten poziom meta jest tutaj naprawdę taki porządny. No więc świetne to było, bardzo się cieszę, że to jest to jest jedna z książek, które zamykają ten mój rok. Oczywiście nie mówię koniec, bo wreszcie, myślę, będzie teraz czas przez święta, żeby trochę poczytać, ale no naprawdę to, czego się spodziewałam i więcej dostałam po tej lekturze i po tych wielu różnych opowieściach.
Wspaniale. Ja się bardzo cieszę, że nam opowiedziałaś o tej książce, bo ja jestem jeszcze bardziej niż przez te wszystkie lata zachęcona, żeby po nią sięgnąć, a teraz jest to prostsze, bo książka już leży jest, tak. Już właśnie pod ręką.
Czyli teraz ty opowiesz nam o tym, jak opowiadamy albo jak nie opowiadamy.
Tak, postaram się to zrobić.
Z czyją pomocą?
Z pomocą Iwany Szojat, która napisała książkę Unterstadt w tłumaczeniu Siniszy Kasumowicza. To jest książka, powieść chorwacka, całkiem możliwe, że pierwsza chorwacka powieść w moim życiu, o ile dobrze pamiętam, którą przysłało nam wydawnictwo Biblioteka Słów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jestem bardzo szczęśliwa, że miałam okazję z tą książką się zapoznać, bo to te przenosiny, to przeniesienie się do Chorwacji i czytanie o losach pewnej rodziny, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja czułam jednocześnie, że odkrywam coś bardzo nowego. Tak jak mówię, chyba jest to moja pierwsza chorwacka powieść i nie siedzę tak głęboko właśnie w losach tamtego kraju i w ogóle tamtych okolic.
A rozumiem, że to jest książka mocno osadzona.
Mocno osadzona geograficznie też, do czego za chwilę przejdę, ale też w realiach historycznych. tamtego obszaru. Więc z jednej strony to było coś nowego i zanurzenie się w świat, który jest mi mniej znany, a z drugiej strony dostrzegałam bardzo wiele podobieństw z historią Śląska, bo tutaj bohaterka pochodzi z rodziny Szwabów, którzy przesiedlili się ileś tam pokoleń wcześniej na teren dzisiejszej Chorwacji, do miasta Osijek. I to miasto jest właśnie taką trochę osią powieści, jest takim punktem wyjściowym właśnie do snucia albo niesnucia, do czego zaraz przejdę, tych rodzinnych opowieści. No więc mamy też tę kwestię tożsamościową właśnie, co sprawia, że jesteśmy członkami tego lub owego narodu, tego, że przynależymy do tej lub innej frakcji politycznej, do tego lub innego państwa, po której stronie właściwie...
Albo już nawet patrząc tak bardziej punktowo, jaka społeczność, prawda?
Tak, do społeczności, czy to właśnie lokalnej jakiejś, jak ta społeczność też nas postrzega, bo to też widać w tej książce, że czasami to, jak te osoby siebie postrzegają, a to, jak postrzega ich otoczenie, to jest bardzo różne i w ogóle nie przystające do siebie. No więc tak już trochę zaczęłam zarysowywać fabułę tej książki. Mamy tutaj cztery właściwie pokolenia kobiet, cztery główne bohaterki, tak myślę, można by powiedzieć, chociaż jest jeszcze piąta bardzo ważna, która przez wszystkie te pokolenia właściwie się przesuwa. Mamy Katarinę, która jest jedyną bohaterką pierwszoosobową i która dawno temu uciekła z rodzinnego miasta do Zagrzebia i wraca dopiero po śmierci swojej matki, żeby zająć się pogrzebem, żeby zająć się domem rodzinnym, który teraz przypadł jej. No i ona opowiada o tym właśnie, jak próbuje tę historię rodzinną rozwikłać, jak próbuje trochę dowiedzieć się o przeszłości, trochę dowiedzieć się, dlaczego tak dużo było w ich rodzinie milczenia. Więc to też jest taki wątek, który myślę w wielu książkach powraca i które się przewija w wielu społeczeństwach doświadczonych właśnie wojną, traumą, naznaczonych jakimś cierpieniem, o którym nie wiadomo jak mówić, albo o którym chce się zapomnieć, a ono mimo to towarzyszy ludziom i przekłada się na relacje też międzypokoleniowe. I to jest, myślę, taka główna też tematyka tej książki, poza właśnie osobistymi historiami i zmaganiami kobiet, które tutaj są zarysowane, no to mamy to właśnie to milczenie i to bardzo głośne milczenie, które sprawia, że no jest bardzo ciężko właśnie nawiązać relacje, zrozumieć się nawzajem w rodzinie, dojść do tego właśnie, jak to się stało, że nasza rodzina wygląda tak, a nie inaczej. Więc no to jest ten taki motyw przewodni, to właśnie nieopowiadanie tym razem swojej własnej historii.
Czyli mamy tą narratorkę pierwszoosobową, która coś nam jednak opowiada i próbuje dojść do wniosku, co nie zostało opowiedziane, mm-hmm. albo jakie historie zostały przemilczane, albo jakie prawdy nie zostały na czas wysunięte, zgłoszone. A co z tymi pozostałymi bohaterkami? Jak one się tutaj pojawiają? Jak one opowiadają, jeśli w ogóle opowiadają? Czy właśnie jakoś to milczenie może związane jest z tą tajemniczą piątą bohaterką?
Mamy tutaj właśnie starsze pokolenia, matka Maria, babcia Klara i prababcia Katariny, Wiktoria. Ich historie są już opowiedziane z perspektywy trzecioosobowej, więc to my jako czytelniczki i czytelnicy poznajemy ze szczegółami ich historię, możemy wczuć się w ich przeżycia, zobaczyć co myślały, jak się czuły. Poznajemy też przy okazji bardzo dokładnie ich otoczenie i osoby z ich otoczenia, mężów, którzy często mają doświadczenie wojenne po pierwszej wojnie, po drugiej wojnie, którzy też wracają do domu ze swoimi własnymi traumami, ze swoimi problemami, o których znowu nie opowiadają, nie mówią i to znowu przekłada się na te rodzinne relacje. Mamy dzieci i te problemy i te uczucia związane właśnie z macierzyństwem, często ze stratą dziecka, a więc tutaj dowiadujemy się o tych wcześniejszych losach rodziny bardzo dużo i w taki bardzo dogłębny psychologicznie sposób, więc to jest takie coś, co w tej książce bardzo, bardzo mi się podobało.
No tak czułam właśnie, bo ty lubisz dobre psychologiczne portrety.
Tak, i myślę, że te portrety są bardzo, bardzo szczegółowo dopracowane i naprawdę to jest też taka saga rodzinna, w którą można się po prostu wciągnąć jako, jak w taką opowieść, która właśnie jest przed nami rozsnuwana i tylko ta biedna Katarina właściwie nic nie wie. I dopiero z kawałków, strzępków, rozmów z starą przyjaciółką rodziny dowiaduje się to jednej rzeczy, to drugiej, składa sobie, trochę myślę o tych kalejdoskopach, o których wspomniałaś, ona sobie to właśnie składa z jakichś takich elementów w jakiś w miarę pełny obraz i zaczyna dopiero pojmować, jak to wszystko wyglądało. Natomiast my mamy, tak jak mówiłam, ten dużo szerszy i dużo pełniejszy obraz. Wydaje mi się, że dla mnie te postaci były bardzo wiarygodne i właśnie bardzo niejednoznaczne często, bardzo niejednowymiarowe.
Wiem, że to też lubisz.
Bardzo. Więc to bardzo mi się podobało. Mam tutaj nawet jeden fragment zaznaczony, więc jak nam starczy czasu i mi pozwolisz, to chętnie przeczytam. Jeszcze chciałam też, zanim do tego przejdę, powiedzieć coś o języku tej powieści, bo myślę, że on też jest warty zauważenia. I ta powieść nie jest doskonała, bo uważam, że mogłaby dużo zyskać na jakiejś takiej zdecydowanej redakcji, która by trochę skłoniła autorkę, żeby zrezygnowała z powtarzania swoich najlepszych metafor, bo to jest coś, co tutaj mnie denerwowało, bo Iwana Szojat naprawdę świetnie potrafi wymyślić metafory i stworzyć coś tak uderzającego i wyjątkowego, że naprawdę jak to zaczyna się powtarzać, to mamy takie trochę wrażenie, że to już było i że to traci powoli swoją moc, a szkoda, żeby traciło swoją moc, bo jest takie dobre i wyraziste.
Bo to się tak sprawdziło przy tym pierwszym...
Właśnie.
W tej pierwszej sytuacji i to tak naprawdę wybrzmiało, a potem rzeczywiście może to już... Przez tą powtarzalność traci ten wyjątkowy wydźwięk.
Minimalnie traci, tak, więc, ale mimo to uważam, że właśnie w tym jest jej ogromny talent, w takich nieoczywistych porównaniach czy metaforach. Ta, która na przykład powraca stale, ma coś wspólnego zawsze z ciastem drożdżowym, więc coś rośnie jak ciasto drożdżowe i to może być albo ciało, które spęczniało po latach z jakiegoś powodu, albo to może być gniew, który tak pęcznieje jak ciasto drożdżowe, więc to są takie właśnie bardzo dla mnie jakieś takie namacalne metafory i one właśnie są obrazowe bardzo, jakoś zarysowują nam, ale też w taki sposób, że to czujemy różnymi zmysłami, no bo ciasto drożdżowe też pachnie, ono ma
kocham
jakąś fakturę. No ja wiem, tobie by nie przeszkadzało to powracające ciasto drożdżowe.
Teraz już no żarty na bok, naprawdę kocham ciasto drożdżowe, ale no wydaje mi się, że dobra metafora to dowód na to, że autor, osoba autorska świetnie syntezuje rzeczywistość, to znaczy tak, potrafi wybrać to, co potencjalnie nieistotne i stworzyć z tego jakiś symbol, dzięki któremu możemy łatwo dotrzeć do tego, co najważniejsze w danej kulturze, albo w danym świecie, albo w danym momencie historycznym. Wydaje mi się, że to jest takie naprawdę potrafi nas ukierunkować albo wskazać jakiś element rzeczywistości, który wydaje się potencjalnie nieistotny, a tak naprawdę ma ogromne znaczenie jakieś, nie wiem, tożsamościowo-twórcze, albo nawet jeśli chodzi o budowanie świata przedstawionego, prawda? Więc no, rzeczywiście szkoda się rozdrabniać przy dobrze stworzonej metaforze i potem no, wykorzystywać ją.
Tak, no ale to jest jakby takie moje trochę narzekanie, ale właśnie te metafory są świetne. Teraz mi przyszła do głowy, jak mówiłaś właśnie o tych metaforach, które oddają ducha jakiegoś miejsca, czasu czy środowiska. To było takie stwierdzenie, że stary zegar ścienny tłukł sekundy jak orzechy na ciasto. I właśnie ta atmosfera jakiejś takiej babcinej kuchni
tak,
w tym momencie,
nie,
prawda?
Ja sobie to tak wyobrażam, och!
No właśnie, więc naprawdę te...
No ja
te...
mam doświadczenie z tłuczeniem orzechów w babcinej kuchni.
Prawda, no. Więc właśnie to, te metafory niosą ze sobą to wszystko, o czym ty mówiłaś i stwarzają te całe wizje, powołują do istnienia, myślę. Zwłaszcza jeśli mamy jako czytelniczki i czytelnicy takie osobiste doświadczenia, z którymi możemy sobie to powiązać, to naprawdę dobrze to funkcjonuje. Więc...
Znowu, moja śląska babcia jest tutaj.
Prawda? To jakoś się łączy. Więc ja trochę ponarzekałam, ale ogólnie narzekam dlatego, że po prostu potencjał tutaj językowy jest ogromny i no pod tym względem też bardzo mi się ta książka podobała. No i może na koniec przeczytam ten fragment.
Tak, ja chcę.
On trochę tak podsumowuje.
Czy będzie tam jakaś drożdżowa metafora, czy ja chyba akurat
nie tym razem.
No trudno. Ty szukaj, a ja jeszcze przypomnę, że prawdziwą mistrzynią metafor, o czym często rozmawiamy z Elą, jest Maya Angelou. O jej metaforach wiele sobie już powiedziałyśmy przy wielu różnych okazjach, a teraz Ela znalazła fragment, który chcę przeczytać.
Tak, to będzie trochę takie podsumowanie właśnie tego niemówienia i tłamszenia w sobie różnych rzeczy, ale też właśnie tego poczucia zagubienia w różnych tożsamościach i w ogóle w wirze historii, tak ogólnie rzecz biorąc, myślę. To w czasach II wojny światowej. Czasami, gdy go Klara pytała, jak się czuje, miał wrażenie, że gorycz podchodzi mu do gardła niczym flegma, że zwymiotuje, zwróci duszę na parkiet. Czuł, że tak mało brakuje, aby wyskoczył z fotela i powiedział jej o wszystkim. Tylko miłościwy Bóg wiedział, jak często chciał jej powiedzieć. Nie boli mnie głowa, Klarciu, boli mnie dusza, tutaj mnie ściska. O, tutaj. Wtedy chciał złapać tę jej białą, prawie przeźroczystą rękę i położyć ją sobie na piersi. Niech poczuje to, co mu się gmatwa i kurczy. I jeszcze by jej powiedział. Uczciwy człowiek zawsze wybiera stronę, jakąś ideę, dla której gotowy jest pójść nawet i do samego piekła, z której nie rezygnuje, a ja nie wiem, za czym mam się opowiedzieć. Fatalnie się czuję, tylko się bujam jak liść na wietrze, nikczemnik ze mnie. Jestem Niemcem, Klarciu ty moja, dumny jestem z mojego pochodzenia, z krwi, która mi płynie w żyłach, a jednak Niemcy z tym szalonym dyktatorem na czele robią złe rzeczy, tak jakby na cały świat naciągnęli wielką i ciemną kurtynę teatralną i wstydzę się, do mysiej dziury chcę się schować. Nie chcę tego głośno przyznać, ale Greta ma rację, sprawiedliwość nie zabija ludzi po parkach, nie zaprowadza ich do obozu, ale nawet ci od Grety, ci, których coraz bardziej otwarcie popiera, oni też nie są lepsi. Dla nich też ludzkie życie nie jest funta kłaków warte. Pomordowali dzieci cara, jego rodzinę zniszczyli. Czyż słyszałaś opowiadania rosyjskich emigrantów? Rewolucje to potwory, nie potrzebujemy tego. Nie wiem, dokąd to zmierza. Czasami chciał w ten sposób krzyknąć Klarze, ale udawało mu się powstrzymać.
Niesamowite jest, że on mówi o tym, czego nie mówi.
Prawda?
I to... robi niesamowite wrażenie i jeszcze to, co było zaraz na samym początku, ta fizyczność i cielesność związana z mówieniem i niemówieniem i z obrzydliwością tego, co chce się wydostać, prawda? Mamy ten odruch wymiotny, że to
flegmę,
że to, co nam siedzi w środku, jest obrzydliwe i brzydkie i nie chcemy się tego przyznawać. To są takie odruchy chorobowe, prawda? Mm-hmm. Że jak chcemy zwymiotować, to chowamy się w łazience albo jesteśmy chorzy. No i tutaj właśnie to niewypowiedzenie jako swego rodzaju choroba, albo niepełna wydolność ciała, prawda? Niesamowite.
Tak, więc to tylko jeden z takich fragmentów. No tak jak mówiłam, mamy tutaj wielu bohaterów, wiele bohaterek. No i te wydarzenia historyczne od przed pierwszą wojną światową. Później jeszcze oczywiście mamy drugą wojnę światową i wojnę w byłej Jugosławii, prawda? Więc tych takich ogromnych, traumatycznych przejść historycznych jest bardzo dużo, a do tego dochodzą, jak w każdej rodzinie, bardziej osobiste sprawy, bardziej osobiste straty. No więc takich fragmentów, jak ten tutaj, który przeczytałam, jest całkiem sporo, więc bardzo dobrze mi się czytało tę książkę i bardzo dużo emocji też towarzyszy tej lekturze.
Dziękuję, że podzieliłaś się z nami fragmentem, bo to, co już zdążyłaś opowiedzieć mi tutaj przy tym mikrofonie i także wszystkim osobom nas słuchającym, bardzo mnie zainteresowało. Ja chyba też nie mam zbyt wiele doświadczenia, a właściwie powiedzmy sobie szczerze, chyba mam zerowe, jak teraz tak na szybko analizuję właśnie literaturą chorwacką, więc cieszę się, że możemy też zaproponować wam, nasi słuchacze, nasze słuchaczki, coś z tamtych obszarów, z tamtego obszaru językowego, więc no polecasz, tak?
Tak, ja bardzo polecam, zachęcam i ciebie, i wszystkich, którzy nas słuchają, do sięgnięcia po tę książkę.
A dzięki. A co to jest to drugie?
A ta druga książka to jest coś, czego słucham obecnie i co mi się skojarzyło trochę z naszym dzisiejszym...
Mówiona opowieść.
Tak, mówiona opowieść i skojarzyło mi się to z naszym dzisiejszym odcinkiem, dlatego, że to jest taki pamiętnik starszej kobiety. To książka Open-Hearted, Anne Ingle, z pochodzenia Angielki, która od wielu, wielu lat mieszka w Irlandii.
Teraz to
wszystko jasne. Teraz uważa się też za Irlandkę, ale mimo wszystko jest ciągle tą outsiderką. Ale najważniejsze tutaj właśnie jest jej wiek i to wyjście właśnie z tą opowieścią o swoim życiu, kiedy w wieku 83 lat postanawia napisać swoją, no coś w rodzaju autobiografii, coś w rodzaju wspomnień. Tam pojawiają się też oprócz tej historii życia, pojawiają się też takie króciutkie interludia, w których pisze o różnych aspektach swojego obecnego życia, na przykład o tym, jak się ma z nowymi technologiami, jakie są jej ulubione media społecznościowe, bo Anne Ingle jest bardzo nowoczesna, ale pisze też o pisaniu listów, o tym, jak wyglądało jej życie zawodowe, jak wyglądają jej warunki mieszkaniowe z córką i zięciem, w jaki sposób oni w ogóle funkcjonują razem i jak układają sobie te relacje, żeby nikt nikomu nie wchodził w drogę, więc to są takie codzienne bardzo aspekty, tak?
No i dlaczego to jest ciekawe? Właśnie, no bo dla mnie to jest szalenie ciekawe, bo ja bardzo lubię czytać takie książki, ale no bo to jest czyjeś życie.
Tak, to jest czyjeś życie, ale mam wrażenie, o tym też Anne Ingle pisze na samym początku, we wstępie do tej książki, że kiedy siadała do pisania tego, to jakiś głos w jej głowie podpowiadał coś w rodzaju: ty głupia kobieto, kto będzie chciał czytać o twoim prywatnym życiu? Natomiast właśnie odpowiedź jest taka, że brakuje... czy to na rynku książki, ale też w ogóle w przestrzeni publicznej, w wielu dyskusjach w społeczeństwie, głosu starszych ludzi, a przede wszystkim starszych kobiet. I to jest po prostu jej głos właśnie, który ona
uzupełnia
lukę i który ona nie chce milknąć tylko dlatego, że się zestarzała. Pisze o tym, że mówi o tym w ogóle, to też jest fantastyczne, że w tej wersji audiobookowej ona sama czyta tę książkę, więc też dosłownie mam takie wrażenie, że rzadko kiedy się słyszy właśnie głosy starszych kobiet, na przykład jako lektorek audiobooków.
A to już w ogóle. Prawda jest problem z lektorkami, ludzie nie lubią.
No właśnie, kobiecych głosów.
Bardzo, nie? Jest taki... Znaczy,
taka się, opinia jest.
Nie mam na to żadnych badań, ale jest taka opinia, że to nie jest zbyt chętnie
popularne.
Popularne, tak.
No więc tutaj też ten głos starszej kobiety całkiem dosłownie wybrzmiewa, no ale taki też jest jej zamiar, żeby się nie dać uciszyć tylko dlatego, że właśnie jest starsza i jest coraz bardziej niewidoczna dla społeczeństwa, coraz bardziej też zamykana w jakichś stereotypach, coraz bardziej ograniczona też przez po prostu swoje zdrowie, fizyczność i tak dalej, co wpływa na jakieś możliwości pójścia gdzieś i zabrania głosu, więc to jest ciekawe. Dla mnie to jest trochę tak, jak sobie tego słucham, właśnie jakbym rozmawiała z taką postępową babcią. I ja niestety, jedna z moich babci zmarła zbyt wcześnie, żebym miała jakąkolwiek możliwość przeprowadzenia z nią dorosłej rozmowy. Z drugą babcią nigdy nie miałam tak bliskiej relacji, więc to jest dla mnie taka trochę też zastępcza babcia, która właśnie opowiada o tym, jak jej się żyło, opowiada też o swoich poglądach. W jej życiu też było wiele trudności w związku z tym, że jej mąż cierpiał na chorobę psychiczną. To było jeszcze wiele lat temu, więc też metody leczenia, stygma była dużo większa. Więc o tym też jest w dużej mierze ta książka, o tej postępującej chorobie i o tym, jak ona sobie z nią radziła, mając 8 dzieci zresztą, bo chciała mieć zawsze dużą rodzinę i musiała potem sobie z tymi dziećmi poradzić. Więc ta książka jest trochę o tych osobistych trudnościach, o osobistych zmaganiach. Trochę jest o miłości i to jest dla mnie bardzo taki wymagający emocjonalnie aspekt tej książki, bo ona bardzo kochała tego swojego męża, a on pozostawiał wiele do życzenia w takich moich jakichś standardach.
I albo wyobrażeniu o związku.
Wyobrażeniu o związku, tak. Ale właśnie trudno mi się tego słucha, bo współczuję Anne Ingle i myślę sobie, no nie, jak ty to możesz wytrzymywać? A z drugiej strony, no właśnie to każe mi trochę jakoś tak zdystansować się od takich moich bardzo stanowczych i ostatecznych sądów i moich sądów i właśnie spojrzeć na to cudzymi oczami, jak można przyjmować cudze wady, jak można reagować na cudze wybryki i tak dalej. Więc Anne Ingle z jednej strony jest bardzo akceptująca, z drugiej strony potrafi postawić granice, zawalczyć o siebie. Jest taki moment, kiedy ona z, o ile dobrze pamiętam, 5 wtedy małych dzieci wyprowadza się od męża do rodziców, ponieważ właśnie zaczynają traktować w sposób, którego ona nie jest w stanie zaakceptować. Bardzo otwarcie mówi o jego wadach i o tym, co jej się nie podobało w tym związku, co jej się nie podobało w jego charakterze, a z drugiej strony właśnie ma w sobie jakąś taką ogromną otwartość i akceptację faktu, że to jest człowiek, którego kocha, którego kochała, który był miłością jej życia, więc ten wątek właśnie o miłości i o związku, o roli kobiety w tamtych czasach, właśnie w małżeństwie, to jest też coś bardzo, bardzo ciekawego.
Czyli właśnie otwiera się na te tematy, o których często się nie mówi, o których się nie opowiada, które są przemilczane, pozostają przemilczane w rodzinach, tak? Że to jest to opowiadanie wbrew temu, wbrew jakiejś oczekiwaniu na temat tego, o czym się będzie opowiadało, tak?
Tak, właśnie dlatego pomyślałam, że o tej książce też wspomnę tutaj, bo właśnie to jest takie trochę antidotum na całe to milczenie, o którym sobie wcześniej wspominałyśmy, właśnie mówienie o rzeczach, które były stygmatyzowane, tak jak już wspomniałyśmy. Mówienie o seksie na przykład. Anne Ingle bardzo się dziwi, że nikt z jej rówieśniczek nie chce rozmawiać z nią o seksie i nie wie właściwie, dlaczego tak jest. Mówi o swoich poglądach na aborcję. Ona jest aktywistką działającą na rzecz, była aktywistką na rzecz legalizacji aborcji na terenie Irlandii. Właśnie mówi o rzeczach, które mogłyby moim zdaniem właśnie zaważyć na jakiejś takiej rodzinnej więzi, na rodzinnej otwartości, na szczęściu, gdyby je przemilczeć, a powiedzenie o nich nie tylko dla jej rodziny, ale też myślę dla innych, którzy być może są w podobnych sytuacjach, jest czymś takim otwierającym i uzdrawiającym, tak. Oczyszczającym. Tak.
Takie oczyszczające historie są dobre, mam wrażenie. Widzę, że ta książka ci się podobała właśnie ze względu na tą świeżość i tą energię, którą autorka dzieli się ze swoimi czytelniczkami i czytelnikami, także poprzez tą formę audiobookową. Myślę, że no to
dużo daje.
To dużo daje, tak. Właśnie też to, co powiedziałaś o tym głosie, ile takich głosów słyszymy, gdzie możemy usłyszeć starsze kobiety, które mówią o swoim życiu i jak o nim mówią i kiedy są dopuszczane do głosu, więc to mi się wydaje już samo w sobie takie bardzo ożywcze i optymistyczne, mimo że tak jak mówisz, w tym życiu autorki było wiele trudnych momentów, ale no jakoś tak mam wrażenie, że to jest raczej taka pozytywna książka.
Tak, myślę, że właśnie w porównaniu z tym milczeniem, które się jątrzy i o którym była mowa wcześniej, to na pewno właśnie ten głos i to mówienie i ta otwartość to jest coś bardzo, bardzo pozytywnego, dlatego chciałam na koniec o tej książce Open Hearted też kilka słów powiedzieć.
Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka o opowieściach przeróżnych, opowieściach w różnych formach, o opowieściach, które chowane są za zasłoną milczenia i takie, które wybrzmiewają pełnym głosem. Życzymy Wam dobrych opowieści w nowym roku, w różnych formach, w Waszych ulubionych gatunkach, Waszych ulubionych autorów, autorek, osób autorskich. Po prostu, żebyście byli otoczeni dobrymi opowieściami, ale nie tylko takimi optymistycznymi, przez dobre nie rozumiem tylko optymistyczne, ale takie, które coś Wam dają, czegoś Was uczą, pokazują Wam nową perspektywę. To są takie życzenia od nas dla Was na ten najbliższy książkowy rok.
Ja się oczywiście dołączam do tych życzeń i przypominam, że my jak zwykle czekamy z niecierpliwością na opowieści o Waszych ulubionych opowieściach. Zostawcie nam komentarze gdzieś na naszych mediach społecznościowych, będzie nam bardzo miło. No a teraz żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym roku.
Do usłyszenia.